Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dawno się nie słyszałyśmy, więc z ogromną radością porozmawiam dzisiaj z panią o bardzo ważnym temacie, temacie związanym z macierzyństwem. Zajmuje się pani socjologią rodziny od wielu lat, więc są to pani tematy bardzo bliskie. No i też jest pani sama mamą.
Tak, rzeczywiście, jak nadchodzi maj, to uruchamiamy mimo wszystko też takie osobiste refleksje, myślę, nad macierzyństwem, no bo dzień mamy, potem dzień dziecka, potem dzień taty, też dzień rodziny chyba, czy nawet tydzień rodziny jest w maju, więc rzeczywiście wiosna, myślę, jest takim czasem, w którym zastanawiamy się też nad sobą i swoimi relacjami, ale z drugiej strony jako socjolożka rodziny i pary od lat zajmuję się relacjami w parze w różnych takich ważnych momentach zmian, no i urodzenie dziecka pierwszego, następnych lub na przykład decyzja o nieposiadaniu dzieci, no to wszystko bardzo ważne punkty zwrotne, czy też kamienie milowe w życiu rodziny.
Na pewno takim kamieniem milowym jest pojawienie się na świecie pierwszego dziecka. I ja mam wrażenie, że dawno macierzyństwo nie było tak obarczone jakimiś lękami, niepokojami, pomimo tego, że dostępność różnych towarów, nazwijmy to w cudzysłowie, książek, poradników, wszelkiego rodzaju akcesoriów, które są w macierzyństwie konieczne, no jest olbrzymia. I mamy ten lukrowany świat kolorowych reklam z uśmiechniętymi celebrytkami i równie szczęśliwymi maluchami na rękach, a z drugiej strony ten mniej wygodny obraz, taki trochę chowany pod dywan, niekomercyjny, widoczny między innymi na forach internetowych, gdzie mamy po prostu skarżą się, czy dzielą się może bardziej swoimi troskami i tym, że macierzyństwo no zaskoczyło je i to wcale nie do końca, nie zawsze w sposób pozytywny.
Tak, może zacznijmy od takich danych makro, prawda? Jeśli chodzi o przeżywalność niemowląt, o statystyki dotyczące niepowodzeń czy nieprzeżywalności matek w czasie porodów, o statystyki związane z tym, jak wcześnie rodzą się wcześniaki, czyli jaki jest postęp medycyny, jeśli chodzi o macierzyństwo, to można by myśleć, że no nigdy nie było tak dobrze wcześniej, bo jest to coraz może rzadziej, czy coraz mniej niebezpieczna przygoda. Jak oglądamy, ostatnio oglądałam taki serial o wsi estońskiej w XIX wieku, no to rzeczywiście każda ciąża to było zagrożenie dla życia matki. A z drugiej strony jak najbardziej zgadzam się z panią, że wyzwania stawiane współczesnym mamom, którymi mimo wszystko trudno się oprzeć i pewnie o tym, jak się opieramy, jak to się zmienia, dzisiaj sobie trochę porozmawiamy, ale są bardzo wysokie. Ta poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Co do takich ważnych danych, myślę też warto wspomnieć, bo to się z tym łączy, że coraz później stajemy się mamami i rodzicami. Średnia w Polsce to już ponad 28 lat urodzenia pierwszego dziecka, czyli można by myśleć, że mamami są coraz bardziej świadome siebie, rozwinięte, wyedukowane, dojrzałe i dorosłe osoby.
No właśnie, skąd się bierze takie przesunięcie w czasie? Zresztą jak pisze Jan Borysenko w księdze Życia kobiety, ciało, psychika, duchowość, cykl u kobiety zmienia się co 7 lat i ten moment 28 roku życia to jest taki dobry moment, kiedy ona jest ugruntowana. Autorka pisze, że w wieku 7 lat dziewczynki zazwyczaj tracą zęby mleczne, pojawiają się zęby stałe, potem 14 lat miesiączka, zaczyna się burza hormonalna i dojrzewanie. Potem następuje start w karierę zawodową i koło 28 roku życia to jest taki dobry moment osadzenia, żeby zakładać rodzinę i rodzić dzieci.
Tak, chociaż tu myślę, że osoby obeznane ze statystyką zwróciłyby nam uwagę, że średnia 28,6 to nie mediana, tak? Czyli to jest ta wypadkowa średnia rodzenia dzieci. Trzeba by sprawdzić, nie jestem na to dziś przygotowana, czy rzeczywiście najwięcej dzieci rodzi się tym 28-letnim mamom.
Pewnie tak nie jest, pani doktor. To jest raczej, myślę, takie podejście autorki i badaczki do fizjologii kobiety. Natomiast rzeczywistość wydaje się zupełnie inna.
Tak, natomiast myślę, co bardzo ważne w tych etapach życia, opisanych w ten sposób wspomnianą przez panią autorkę, ale też na przykład w książce Biegnąca z wilkami, takiej innej ważnej pozycji dla kobiet szukających powołania siebie w legendach i bajkach, no ten cykl też 7-letni się powtarza. Myślę, że dwie rzeczy, które pojawiają się w tych etapach wymienionych, to na pewno edukacja i praca. To znaczy, to mocno pokazują badania motywacji nieposiadania jeszcze dziecka, czy zastanawiania się, kiedy rozpocząć przygodę z macierzyństwem, że kobiety chcą uzyskać samodzielność, osiągnąć pozycję na rynku pracy, która będzie na tyle stabilna, że po urodzeniu dziecka czy dzieci będą mogły do niej wrócić.
No tak, ale wiele statystyk pokazuje, że kobiety mają problem z rozpoczęciem swojej przygody, jak to pani doktor nazwała, z macierzyństwem, bo w ich głowach pojawia się wiele strachów, wiele myśli, no takich choćby, że nie poradzę, że nie będzie nas stać, że nie udźwignę, a też, że będę musiała zrezygnować z kariery zawodowej czy z pracy, a jak mówią psychologowie, ten balans pomiędzy macierzyństwem a pracą jest sytuacją najlepszą dla kobiety, kiedy może i tu, i tu.
No właśnie, i tu wracamy do tego pierwszego pytania, czyli związanego z motywacjami, z trudnościami i z tą presją, prawda? Im więcej wyboru i samodzielności w podejmowaniu decyzji, no to bierzemy różne jej składniki, różne argumenty pod uwagę. I myślę, że ten narzucony, kolorowy świat płynący z obrazu medialnego, no mocno przestrasza. To nie jest tak, że jest to jakiś rodzaj, nie wiem, traumy, tak, czy paraliżu, ale właśnie chyba bardziej takie notoryczne przesuwanie decyzji w przyszłość, że może jeszcze nie teraz.
W takim razie z jakimi lękami mierzą się współczesne potencjalne mamy? Co przeszkadza im w takim radosnym oddaniu się macierzyństwu, czy nawet poczęciu pierwszego dziecka, rozpoczęciu właśnie swojej drogi macierzyńskiej?
No tu badania społeczne mówią wprost, że po pierwsze jest wspomniane przez panią takie zagrożenie ekonomiczne, finansowe, co będzie jak nie wrócę do pracy, która przynosi mi część porównywalną pewnie do męża dochodu lub jest to jedyny dochód, co będzie jeżeli nie będę mogła się rozwijać. Także finansowe zaplecze, takie połączone też z lokalowym, to jest bardzo ważna obawa. Po drugie jest obawa o samotność w obowiązkach domowych i rodzicielskich, czyli o to, że nikt mi nie pomoże. I po trzecie obawa o wsparcie instytucjonalne związane z tym, że jest mało żłobków, mało miejsc w nich, no i że też kosztują tak samo jak nianie czy opiekunki.
Tak, na początku wspomniałam też, że jest szum informacyjny, chyba tak należałoby to określić, dotyczący macierzyństwa. Ilość blogów parentingowych jest no, dość duża. Ja sobie pooglądałam trochę w internecie i mamy bardzo chętnie dzielą się różnymi swoimi przemyśleniami, wiadomościami. Często są to też takie blogi, które są właśnie retuszowane, które są Photoshopem i pokazują no, macierzyństwo trochę jednak nie do końca w takich naturalnych barwach. I myślę, że to może przerażać właśnie takie podejście, że kobieta no, nie da rady, nie sprosta. No, chciałabym być może odwzorować to, co piszą niektóre mamy, zwłaszcza znane mamy na blogach.
Tak, tylko myślę, że trochę większy wpływ ma to na poczucie niezadowolenia, braku satysfakcji, porażki, czy wręcz różnego rodzaju odcienie depresji już po urodzeniu dziecka albo w ciąży. A decyzja o posiadaniu dzieci, myślę, nie do końca jest podejmowana przy przyglądaniu się już gotowym, upieczonym mamom, że tak powiem. Natomiast faktycznie te mamy z doświadczeniem, myślę, że no, odgrywają podwójną rolę. Z jednej strony, i to dużo mam mówi o tym, na pewno dzielą się doświadczeniem, wiedzą, no właśnie tymi porażkami, depresjami, niezadowoleniem, znużeniem, frustracją i to na zasadzie takiej grupy wspierającej jest na pewno młodym mamom bardzo potrzebne, ale z drugiej stawiają wysoko poprzeczkę. Mówią, mi się udało, ja jestem w tym świetna, no z tobą coś musi być nie tak, że ci nie wychodzi, że twoje dziecko nie wygląda z tobą razem na zdjęciu, tak jak moja cała rodzina.
No tak, pytanie jeszcze kolejne. Na ile wzorzec międzypokoleniowy wpływa na macierzyństwo? Czyli innymi słowy przekaz babci czy prababci, potem mama córce, to jest dość istotne. O tym zresztą też pisze znakomita socjolożka dr Elżbieta Korolczuk w swojej książce Matki i córki we współczesnej Polsce.
Tak, i tak jak pisze Korolczuk, jak pokazują jej badania i też inne badania, myślę tu o socjolożce Pauli Pustułce z Warszawy, no z jednej strony Polki wydają się być dosyć silne i asertywne w stosunku do wzorców narzucanych przez poprzednie pokolenie. Nie jest im aż tak trudno o tą asertywność, no bo żyją rzeczywiście w trochę innych czasach. Ich kariery inaczej są konstruowane niż kariery mam. Są doroślejsze, więc takie silniejsze. No i bardzo często mają mimo wszystko bardziej zaangażowanych mężów, partnerów, ojców, dzieci. W związku z tym pozwalają sobie na odrzucenie tego wzorca sugerowanego przez pokolenie mam. Natomiast oczywiście wiąże się to też z ryzykami czy ze stratami, bo takie babcie niekoniecznie chcą czy umieją w związku z tym uczestniczyć i pomagać w wychowaniu dzieci. Widać trochę w Polsce taki rozdźwięk i to, że mamy w związku z tym zostają tym bardziej same ze swoim macierzyństwem.
Wracając do książki dr Elżbiety Korolczuk, ona zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz, że macierzyństwo zmienia się trochę, czyli odchodzimy od tego obrazu matki Polki, takiej matki udręczonej, urobionej czy zarobionej, tak byśmy to określiły, na rzecz matki, która również dba o swoje potrzeby.
Tak, myślę, że na szczęście w całym tym szumie informacyjnym czy wielości blogów, portali, komunikacji płynącej z mediów, można znaleźć takie wzorce mówiące o tym, że ty też jesteś ważna i gdy mama jest szczęśliwa, to dziecko jest szczęśliwe. Myślę, że to taki przekaz łączący trochę te dwie perspektywy. No i myślę, że polskie socjolożki badające rodzinę i macierzyństwo tak trochę pozytywnie mówią czy czarują, żeby ten mit matki Polki osłabł, bo on stawia bardzo wysokie wymogi, stawia bardzo wysoko poprzeczkę, obserwowaną też w innych fenomenach, takich związanych z rynkiem pracy. Ostatnio miałam przyjemność prowadzić badania dla stypendystek Nagrody L'Oreala, stypendium dla kobiet w nauce i prowadziłyśmy wraz z profesor Nataszą Kosakowską-Berezecką badania wśród społeczności nagrodzonych. No, wśród nich było wiele mam, które mocno podkreślały istniejące cały czas zjawisko macierzyńskiego muru, czyli to, że kariera dzieje się do momentu zostania mamą, a potem spowalnia i potem jest zagrożona. Zjawisko tak zwanej królowej puszczu, czyli innej kobiety z habilitacją lub profesorki, która jest mamą, wychowała swoje dzieci i nie widzi przeszkód w tym, żeby po prostu działać, pracować i spełnić wszystkie oczekiwania, jakie społeczeństwo stawia kobietom, narzucając bardzo wysoką poprzeczkę, gdzieś też zahaczoną w ogóle o taką ikonę polskiej nauki, czyli Marię Curie-Skłodowską, która nie dość, że dostała 2 razy Nagrodę Nobla, to jeszcze wychowała 2 córki, w tym jedną również nagrodzoną Noblem. Bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Z jednej strony mamy w Polsce niesamowity wzór kobiety naukowczyni i dużo młodych kobiet mówi, że dzięki niej obecnej w podręcznikach wiedzą, że można, że to jest kobieca przyszłość, ale z drugiej ten kryjący się za tym cały czas jeszcze wzór matki Polki bardzo utrudnia nam radzenie sobie z codziennością, z rzeczywistością, z to, że przecież nie musimy co chwilę być bohaterkami naszego macierzyństwa.
Czy są jakieś badania, statystyki, które pokazują, że kobieta naprawdę jest szczęśliwa w momencie, kiedy może łączyć i macierzyństwo, i pracę? Oczywiście pracę, którą lubi, która być może jest jej pasją.
Rzeczywiście te przywoływane przez panią badania psychologiczne o godzeniu życia zawodowego z rodzinnym i godzeniu obowiązków pokazują, że partnerstwo, które opiera się na rodzinie podwójnej kariery czy 2 karier, przynosi większą satysfakcję związku, buduje bardzo dobre relacje z dziećmi, a nawet jest gwarantem lepszego pożycia rodziców, czyli satysfakcji seksualnej mam i ojców, no bo czują się razem autorami i sprawcami projektu rodzicielstwo czy rodzina.
I na zakończenie jeszcze jedna ważna kwestia, którą porusza dr Korolczuk w swojej książce, czyli tak zwane macierzyństwo bliskości, że jednak jakieś zmiany nastąpiły, zmiany pokoleniowe, że kobiety teraz stawiają na relacje, na bliskość z dzieckiem, a nie tylko zaspokajanie potrzeb tych podstawowych fizycznych. Kiedyś jednak mniej świadome mamy miały taki wzorzec, że to jest najważniejsze dla dziecka.
Tak, to na pewno taki efekt większej ilości czasu, który można dziecku poświęcić samorozwoju, w który kobiety zainwestowały. Jedyna obawa, która się z tym wiąże, o której dzisiaj nie mówiłyśmy, to tak sobie myślę, że ta bliskość taka trochę na siłę przymuszona czy spowodowana pandemią, miejmy nadzieję właśnie dającą nam trochę spokoju, przerwy lub oby wręcz się kończącą. I tu ta przymuszona bliskość bycia z dziećmi 24 godziny na dobę w roli mam, nauczycielek, opiekunek, wychowawczyń, animatorek życia pokazuje kolejne zjawisko opisane już w artykułach naukowych zwane karą za macierzyństwo, czyli tym, że w takich sytuacjach trudnych, kryzysowych, z jakimi wszyscy przez ostatni ponad rok się borykamy, rzeczywiście bardzo mocno ukarane, używając tego słowa, ale bardzo mocno poszkodowane zostały mamy małych dzieci.
No niestety, to rzeczywiście jest kolejne żniwo pandemii i jak pani doktor powiedziała, oby jak najszybciej zakończyła się ta smutna historia w naszej rzeczywistości i mamy mogły odetchnąć pełną piersią i wrócić do tego, co lubią i w czym czują się też dobrze. A my z macierzyństwa nie rezygnujemy, z tematu oczywiście. Za tydzień taka propozycja od pani doktor wyszła, żeby przyjrzeć się mamom, które już nie muszą tak czynnie poświęcać się swoim dzieciom, bo dzieci po prostu są dorosłe. Co się wtedy dzieje?
Tak, zapraszam serdecznie do Pustych Gniazd, które od 2 lat mam przyjemność badać. Do zobaczenia.
Do usłyszenia dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka rodziny. Julia Chorodecka zrealizowała audycję, ja nazywam się Iwona Dębska i wraz z dr Magdaleną Rzadkowską zapraszamy za tydzień. Będziemy kontynuować temat macierzyństwa. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Świat się zmienia.